Chwała Bogu, bracia i siostry. Artur, brat pastor Artur prosił, żeby coś powiedzieć na temat zbliżających się świąt. Może nie zupełnie powiem na temat, ale będzie to w temacie, krótko mówiąc, bo tak się składa akurat, że w tym tygodniu nadchodzącym no, będziemy celebrować objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił z niebios, był tutaj z ludźmi, objawił się ludziom, ale też i takie święto jest zapisane w Biblii. Akurat tak się składa, że to w jednym czasie w tym roku jest święto poświęcenia świątyni. Mówi o tym 10 rozdział Ewangelii Jana, inaczej mówiąc Chanuka, to akurat tak to się składa w tym roku, że jest w jednym czasie. Także. Co jest ciekawe, że te wydarzenia to się wiążą ze sobą. One są też opisane w Piśmie Świętym i są taką, powiedzmy, obydwa te święta to są taką zapowiedzią powrotu Pana Boga i przyjścia Pana Boga do ludzi. I one są takim po prostu zapowiedzią taką, że z jednej strony już Jezus przyszedł, ale z drugiej strony jeszcze powróci do nas. I my oczekujemy na jego ponowny powrót, na jego ponowne przyjście i to jest... Ale zanim to się wydarzyło, w Księdze Izajasza jest napisane... W 9 rozdziale, lud, który chodzi w ciemności, jest to zapowiedź, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy mroków, zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamia się jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie na pastwę ognia, albowiem dzieciem się narodziło nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. I tutaj prorok Izajasz zaraz krótko po swoim takim nawiedzeniu, jak tam czytamy w 6 rozdziale, kiedy on się przechadzał gdzieś tam w Jerozolimie po świątyni, ukazała mu się chwała Boga i zaczął Bóg do niego przemawiać w proroctwach, zaczął przemawiać po to, żeby ogłaszał ludziom, że nadchodzi czas, że nadejdzie czas. Czas właśnie, tak jak tu, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Że nadchodzi ten czas. Że wprawdzie może to tak wygląda, że może jest nie najlepiej, ale ten czas się zbliża, nadchodzi. Mało tego, tutaj jest taka ciekawa myśl powiedziana, bo jarzmo, trzeci werset, bo jarzmo ciążące na tym ludzie tutaj jest powiedziane i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamie się jak za dni Midianitów. I warto się zastanowić, co to znaczy jak za dni Midianitów. Tak, bo tak można... Rozmawiamy w kościele o różnych takich, powiedzmy, kwestiach, sytuacjach, ale co było za dni Midianitów? Za dni Midianitów? No, musielibyśmy się cofnąć do Księgi Sędziów, do 5-6 rozdziału. Tam właśnie jest opis, jak Midianici terroryzowali, gdzieś tam podbijali, męczyli, dręczyli Izraela Izraela za czasów sędziów. Doprowadzili do tego, że ten lud, który Boży był, który był pod Bożą ochroną, który przeszedł przez Morze Czerwone, który odziedziczył ziemię, nagle został gdzieś tam stłamszony, jakaś taka po prostu masa na nich spadła, ciemiężycieli, którzy zawładnęli nad ich życiem. Nie tylko nad ich życiem fizycznym, ale również i duchowym, bo tam się nic wtedy nie działo. Tam była po prostu służba pańska, która miała być wprowadzona, która była wcześniej gdzieś tam przekazana przez przez Boga Mojżeszowi to wszystko zostało. I to były czasy tych Midianitów, straszny okres taki w dziejach Izraela. I wiemy, że tam był niejaki jeden mąż Gedeon, który gdzieś tam w klepisku, w ukryciu zaczął mucić jęczmień, pszenicę, jeszcze taką niedojrzałą, bo szybko musiał gdzieś tam po prostu sobie poradzić, bo zanim ta masa Midianitów przyjechała i tam po prostu wszystko zniszczyła, nakarmiła swoje jelenie, bo tak były, nie, przepraszam, wielbłądy. Bo tak jest tam opisane, że po prostu zanim zboże dojrzało, to Midianici wpadali i po prostu urządzali sobie pastwiska na ich polach. To była bieda, krótko mówiąc, nie? I wiemy, jak to było tam z powołaniem. Tak krótko tylko powiem, bo nie chcę też, że tam on przyszedł do niego, objawił się anioł. On się przeląkł, powiedział, ty do mnie przychodzisz, ja tam jestem najmłodszy z najmniejszego rodu i tak dalej. I mówi, najmniej odważny, a ten do niego anioł powiedział, nazwał go mężem walecznym. On mówi, jak ja mogę być mężem walecznym, jak ja jestem tutaj z tego plemienia, mówi, z najmniejszej rodziny i w ogóle ty się pomyliłeś, nie? Ale w każdym razie to się wydarzyło. No i tam później wiemy, że Duch Pański właśnie sprawił tak, że Gedeon zwołał, zatrąbił, można powiedzieć, z wszystkich plemion gdzieś tam przyszli na jego wezwanie. No ale Pan Bóg zobaczył tą całą zgraję Izraelitów, powiedział, że przez nich zwycięstwa nie będzie. Wtedy nie. Tam było ich ponad 30 tysięcy. No i nastąpiła selekcja, że gdzieś tam po prostu została ich garstka dosłownie. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że właśnie tam był taki po prostu, Pan Bóg podał mu taki pewien sposób walki i wyzwolenia niestandardowy. Oni być może oczekiwali tego, że po prostu właśnie będzie powołana wielka armia i pójdą tak jak za czasów Jozuego, rozprawią się z Midianitami, że tak jak się rozprawili z innymi. Nie, Pan Bóg tak po prostu wskazał im na inny sposób. Weźcie dzbany, pochodnie, do tych dzbanów włóżcie. Było ich tam 300 około tych ludzi wokół Gedeona. Okrążcie obóz Midianitów i zróbcie coś, co po prostu jest takie no, nieracjonalne, krótko mówiąc. Na dany znak weźcie, roztłuszczcie te dzbany, podnieście pochodnie. No i stało się to, co się stało, że nastąpił popłoch, Midianici sami się wykończyli, krótko mówiąc. I to jest ważne, to jest ciekawe, że po prostu Pan Bóg używa takich niekonwencjonalnych, bo tam były po prostu tym naczyniem takim, które było, to był dzban. Jak czytamy Biblię, my jako ludzie jesteśmy w oczach Boga pokazani jako takie naczynia kształtowane przez garncarza, że jesteśmy w rękach garncarza, że ten. I tam był dzban. Do czego zmierzam? Bo jakbyśmy cofnęli się, znaczy poszli dalej do przodu, do drugiego listu Pawła do Koryntian, jest powiedziane w 4 rozdziale, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Nie? I oni tak samo ci Gedeonici, można powiedzieć, wtedy mieli ten skarb w naczyniach glinianych, nawet nie wiedzieli, co tam był, olej po prostu i lampa, która się paliła. To był ten skarb taki, który był. I my tutaj też jest powiedziane, że mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. I tym skarbem naszym, w tych naszych naczyniach glinianych, w których my jesteśmy, jest to właśnie Słowo Boże, Duch Święty, Bóg w nas, Emanuel, ten, którego oczekiwali, że lud chodzący w ciemności ujrzy światło wielkie. To jest właśnie to. I czasami może tak ja na wstępie tak tylko powiem taką dysgresję, może czasami my jako te naczynia takie gliniane, mające gdzieś ten skarb, może powinniśmy być czasami tak gdzieś może przytłuczeni trochę, żeby ten ten skarb, który jest w nas, bardziej rozbłysł. Żeby może właśnie to tak, może trzeba coś tam, może musi być coś czasami stłuczone albo poruszone, że może zbyt mocno czasami chowamy ten skarb. Ja pamiętam, jak ja kiedyś poszedłem do szpitala psychiatrycznego i chodził tam jeden człowiek z Biblią, o tak, o, jak usłyszał, że my przyszliśmy z Bibliami, to on podniósł swoją Biblię i tak na cały głos zakrzyczał: a nie mówiłem, że przyjdą? A nie mówiłem, modliłem się, śmialiście? I może czasami właśnie to jest to, że po prostu trzeba być takim potrzęsionym, żeby ten skarb, który jest w nas, największy dar, jaki mogliśmy otrzymać, żeby on świecił. I moi drodzy, tak jak wspomniałem, będziemy celebrować, w zasadzie celebrujemy, można powiedzieć, my, nawiedzenie Pańskie, przyjście, Boże Narodzenie, ale też jest tutaj w Słowie Bożym powiedziane o Chanuce, o tym, co się wydarzyło. Ja kiedyś opowiadałem wam, nie chcę dokładnie teraz opowiadać, ale opowiadałem, z czym to się wiązało. Może przeczytam fragment najpierw z Ewangelii Jana, 10 rozdział, wiersze od 22. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wiersze od 22. Później cofniemy się do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Moment. Za szybko chcę. Jest powiedziane, że obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu, jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Tu może się na chwilę zatrzymamy. I tak jak mówiłem, przeczytałem ten fragment z Izajasza, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. I po 2000 lat temu, nie po 2000, bo tam od Izajasza to było krócej, ale tak jakbyśmy się od dzisiaj cofnęli, 2000 lat temu już ponad pojawiło się to światło właśnie na ziemi, które swoim blaskiem przyćmiło wszystkie inne. I można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat Jezus tam wszedł? To nie było takie święto obligatoryjne, które było gdzieś tam, powiedzmy, nakazane w prawie mojżeszowym. Ono wynikało, to święto zostało ustanowione na 165 lat przed właśnie pojawieniem się Chrystusa, Jezusa, Mesjasza w świątyni. To był taki 165 lat wcześniej, to był taki ciemny też okres, właśnie tak jak za Midianitów jeszcze za czasów sędziów, to tak podobnie 165 lat przed Chrystusem też był taki ciemny okres właśnie w dziejach Izraela, tego narodu, że oni zostali spacyfikowani przez, można powiedzieć, przez Antiocha Epifanesa IV, Asyryjczyka, który był takim po prostu miłośnikiem kultury greckiej. W zasadzie to wtedy Grecy podbili całą, można powiedzieć, tą Azję Mniejszą. To były czasy po Aleksandrze Macedońskim i był podział też tej Grecji, tam między innymi właśnie Antioch Epifanes był jednym z przywódców. I on był taki po prostu zaborczy, że narzucał swój styl myślenia siłowo i za wszelką cenę. Doprowadził do tego, że nie tylko podbił ziemię Izraela i naród izraelski, ale to było dla niego za mało wszystko. Jemu to nie wystarczyło, że oni płacili mu podatki, że byli posłuszni wobec niego. Nie, on żądał więcej. On żądał uległości, on żądał po prostu poddania. On żądał, na końcu zażądał, żeby oni go wyznawali jako Boga. Chciał po prostu doprowadzić do tego, żeby Żydzi przestali być Żydami, żeby lud wiary przestał być ludem wiary, żeby nie wierzył już w Boga. Świątynię zbezcześcił, zdobył Jerozolimę, zbezcześcił świątynię. Kapłanów zmusił do obrzydliwych rzeczy. W świątyni postawił wtedy pomnik swój Zeusa, można powiedzieć, z jego podobizną. Zbezcześcił Torę, zgasił lampy wtedy na menorze kompletnie. Powiedział, że nie będzie się już świecić ta lampa na menorze, która tam była. Zbezcześcił Torę świńskim tłuszczem, kazał palić Biblię. Zaczął kapłanów przymuszać do tego. I prawda jest taka, że większość Izraelitów, znaczna większość, 90% gdzieś tam powiedzmy, poszła za nim, uległa, wystraszyła się. Jedni ulegli, wystraszyli się, drudzy mieli interesy z tym, że stwierdzili, że przeżyją i będą ten. Ale gdzieś mała grupa na prowincji Lewitów, kapłanów też, bo tam było takie osiedle kapłańskie. W momencie, kiedy gdzieś tam już ci sprzeniewierzeni kapłani przyszli do nich i nakazali im tam przyjąć te obyczaje i spalić Torę, plus tam jeść wieprzowinę, która była obrzydliwa i jest obrzydliwa dla Żydów dalej gdzieś tam. Gdzie ci kapłani, gdzie ci lewici w tej małej miejscowości Maedim, 30 km od Jerozolimy, wiedzieli, że co się stało w świątyni, że tam na ołtarzu została złożona świnia, też również jako taka ofiara na rzecz tego Antiocha. Oni się przeciwstawili. Mała grupa, dosłownie tam, to w zasadzie to był ojciec i jego pięcioro synów, Matatniasz, Machabeusz, on zwany Młotem był, tak mniej więcej to tak można przetłumaczyć. On się przeciwstawił, powiedział, że tego nie będzie robił. Odrzucił tych kapłanów, gdzieś ich po prostu, no tam doszło do takich rzeczy, że po prostu zgodnie ze słowem to kazał ukamieniować. Bunt kompletny. Zbuntował się on i jego pięciu synów, gdzieś poszli w góry. Ale to, co było ich taką cechą, to było to, że oni mieli w sobie wielką taką gorliwość o dom Boży i o porządek Boży w swoim życiu. To było to, co ich napędzało, to wiara w Boga i po prostu Jego prawo, Jego warunki życia, a nie to, co zostało narzucone. Tak na marginesie chcę powiedzieć, że tak jakbyśmy czytali Księgę Daniela również i Daniel, prorok Daniel przepowiada różne proroctwa, to w zasadzie jak opisuje Antychrysta, to w dużej mierze się zgadza z postacią Antiocha poza jednym. Poza tym jednym, bo to też jest pokazane, że to było takie po prostu, że w Biblii i w historii to nie ma przypadków, że pewne rzeczy następują albo mają nastąpić jeszcze, są pokazane dla nas ku ostrzeżeniu i też ku przyszłości. Wszystko się tam sprawdziło, oprócz jednego, że ten Antioch nie zmartwychwstał, bo tak jak jest powiedziane w Księdze Daniela i w Apokalipsie, że Antychryst gdzieś jeszcze dokona takiego cudu, że gdzieś po prostu ożyje. Nie? Z tej śmiertelnej rany gdzieś tam przeżyje. No z Antiochem to nie było. To tylko to. Ale to jest takie pokazane, takie właśnie, że Antioch jest takim propoplastą Antychrysta, który ma na celu zepchnięcie, wejście na tron Boga w swoim ludzie, wśród swojego ludu. I po prostu unieważnienie, jakby zepchnięcie, chciałby zepchnąć Pana Boga z tronu. To tak jakby dzisiaj ktoś nam by przyszedł i powiedział, że Chrystus nie jest naszym panem. Tak krótko mówiąc. I to było takim tym. I to wszystko się sprawdziło. Juda i jego synowie doprowadzili do powstania wtedy, tak chcę króciutko tylko powiedzieć jeszcze, nie? To powstanie trwało 3 lata, oni się przeciwstawili wielkiej takiej armii greckiej, głównie z Asyryjczyków, najemnych żołnierzy, takich, którzy byli po prostu okrutni w swoim działaniu. 30-tysięcznej armii, grupa chłopów, wieśniaków, bo cała tam powiedzmy ludność inteligencka Izraela ówczesnego to gdzieś bardziej się opowiedziała właśnie za systemem, chciała spokoju, nie chciała wojny. To nam też dzisiaj pokazuje różne takie po prostu obrazy, jak w świecie jest. Nie? A oni gdzieś tam postanowili poprzez właśnie post i modlitwę do Pana Boga. Poprzez post i modlitwę wołali o wyzwolenie. Wołali o przywrócenie porządku Bożego. Prosili, zabiegali i płakali, powoływali się na obietnice Boże. Na obietnice te, które zostały dane, że w momencie, kiedy przyjdzie ucisk, kiedy będzie niebezpieczeństwo, to Ty, Panie, jesteś w stanie nas wyzwolić. I to spowodowało, że stał się ogromny cud. Armia, ta, która była niepokonana, została rozbita. Do tej grupy, dosłownie do tej grupy iluś tam niewielu na początku tych powstańców dołączyli inni z Izraela i zaczęli walczyć. Systematycznie wypierali ich. To trwało parę lat, wypierali Antiocha i jego armię z dzielnic różnych Izraela, aż w końcu dotarli do Jerozolimy i odbili Jerozolimę, odbili świątynię, która była zbezczeszczona. I tu właśnie w tym miejscu też jest ten właśnie ten cud, można powiedzieć, to jest to święto, tak jak tutaj czytaliśmy, że uroczystość poświęcenia świątyni, właśnie to jest z tego, że to był ten właśnie moment, to się stało też, żeby to było ciekawe, to się stało też, nastąpiło w dniu święta Szałasów. Wtedy, że na święto Szałasów Pan Bóg pozwolił im wrócić do Jerozolimy, wrócić do świątyni i pozwolił im odnowić przymierze, z powrotem przymierze. Ale był problem pewien, bo jak oni weszli do tej świątyni, świątynia była zbezczeszczona, ołtarz musieli rozebrać, kamienie odsunąć na bok, z ołtarza nie mogli ich wynieść na zewnątrz, bo Pismo Święte, Prawo Mojżeszowe zabraniało, żeby gdzieś powiedzmy ołtarz, na którym wcześniej były składane ofiary dla Pana Boga, a później on został zbezczeszczony, żeby on się znalazł poza obrębem świątyni. Oni gdzieś tam położyli, powiedzieli, że nie wiemy co z tym zrobić, poczekamy, aż przyjdzie Mesjasz, on nam powie, co zrobić z tymi kamieniami. To są przekazy historyczne, co ja mówię. One są zapisane w księgach apokryficznych i w różnych takich księgach historycznych. Generalnie Żydzi nie wprowadzili tych ksiąg do kanonu Biblii, bo to jest w księgach machabejskich, to jest wspomniane właśnie o tej wojnie. Ale tutaj zostało gdzieś to pokazane również w tym, zresztą list do Hebrajczyków, 11 rozdział, między innymi autor listu do Hebrajczyków, to o tych, którzy gdzieś się przeciwstawiali i byli torturowani, to wspomina właśnie o tych czasach właśnie, za czasów właśnie Antiocha, że ci wszyscy, którzy byli wyznawcami Pana, to byli torturowani, byli gdzieś paleni i tak dalej, tak samo jak za Rzymian. Można powiedzieć. To był podobny okres. W każdym bądź razie wtedy nastąpił był taki moment, że oni chcieli odpalić tą menorę, która tam była. Najpierw ją musieli jeszcze raz na nowo przetopić, odbudować to wszystko, bo było zbezczeszczone. I krótko tak już chcę tylko powiedzieć, w momencie, kiedy żeby ta menora się paliła, no to ona musi mieć tam odpowiednią ilość oleju w świątyni. Ona musiała mieć odpowiednią ilość oleju, jedna bańka tam na dzień. Natomiast tak jak zobaczyli to w świątyni, gdzieś tam szukali, świątynia była duża, obszar, znaleźli tylko jedną bańkę, która była na jeden dzień. Natomiast pora, która była tam powiedzmy akurat, to już pora właśnie taka jesienna, No to już była po tym oliwkobraniu, gdzieś tam ta oliwa była jeszcze, ale to już musieli gdzieś tam zebrać i jak obliczyli, że potrzebują 8 dni, żeby natłoczyć świeżej, czystej oliwy koszernej, która mogłaby być tam powiedzmy zastosowana, ale nie było. Juda, wtedy syn Matatiasza, który objął przywództwo po swoim ojcu, postanowił, że mimo, że mają jeden, skoro Pan Bóg doprowadził do tego miejsca, do tego punktu, że oni mogli wejść do świątyni, mogli rozpocząć służbę, to oni muszą tą służbę sprawować w taki sposób, jak jest Słowo Boże. Skoro Pan Bóg do tego doprowadził, to wierzył w to, że Pan Bóg doprowadzi również do tego, że nie zabraknie. Znał proroctwa, znał cuda, znał proroctwa Elizeusza, cuda Elizeusza, Eliasza, gdzie Pan Bóg dodawał w różnych sytuacjach zaopatrzenie w skrajnie takich po prostu niemożliwych do pomyślenia. Kazał odpalić świecznik. Niektórzy kapłani, którzy gdzieś tam się oczyścili, mówili, co ty robisz? Nie masz prawa, zabraknie, będzie wstyd, zgaśnie i znowu tutaj ten. Jak on odpalił, oni tłoczyli tą oliwę. Musiało to minąć te 8 dni, zanim ta oliwa była, ale ten świecznik się palił. I to jest właśnie, to jest ten, bo oni postanowili nie dlatego, żeby robić coś, żeby było na pokaz, tylko dlatego, że po prostu postanowili, że Bogu jest to miłe. Przede wszystkim to, bo że jest pokuta, oczyszczenie i złożenie całej ofiary przed Panem Bogiem, wszystkiego to, co ja mam najlepsze. I to było miłe. I on wychodził z tego założenia, że nie będzie patrzył na okoliczności. I stał się cud. I lampy się paliły. Lampy się paliły wtedy. Paliły się wtedy wbrew logice, wbrew fizyce, wbrew temu, że tamtego oleju mogło nie być. Nie wiem, jak to się stało. Pan Bóg być może to zagęścił, ten olej. Być może dodawał. Pewno tak zrobił, skoro to się paliło. I to jest właśnie... I od tego momentu oni postanowili... To było takie, że... Ustanowili takie nieobligatoryjne święto, tak jak tu jest powiedziane, święto poświęcenia, uroczystość poświęcenia świątyni. To jest właśnie Chanuka. I Chanuka to się wiąże z tym, że to jest czas oczekiwania, na przyjście, na powrót Boga do naszego życia, ale jest to czas poświęcenia i odnowienia. I to nie jest, myślę, że to nie jest przypadek, że gdzieś tam właśnie w tym czasie mnie gdzieś, tak jak patrzymy teraz na ten kalendarz, nastąpiło właśnie pojawienie się Jezusa Chrystusa. Ono się wiąże właśnie, tak jak my powinniśmy do tego podchodzić, z takim oczekiwaniem na Jego przyjście. A nasza gotowość na Jego spotkanie, to powinna się cechować tym, że mamy się poświęcić Jemu. Mamy się poświęcić my, bo my teraz jesteśmy tą świątynią, tak jak Michał niedługo będzie czytał o tym. My jesteśmy tą świątynią. Świątynią Ducha Świętego. I my mamy się poświęcić. I to jest właśnie to. I wtedy właśnie Jezus przyszedł i właśnie w ten czas przechadzał się, jest powiedziane, w przybytku Salomonowym. To jest też takie ciekawe, że on akurat tam się przechadzał w przybytku Salomonowym. Tak tylko powiem wam obrazowo, że ten przybytek Salomonowy jest, on do tej pory jest, akurat on pozostał jeszcze w tych ruinach, po tej świątyni. On jest w tym miejscu, gdzie jest ta brama wschodnia, która jest zamknięta. Która była zamknięta, gdzie jest powiedziane w księdze Ezechiela, że brama złota, ta od strony wschodu, będzie zamknięta, a będzie tylko przygotowana dlatego, bo książę będzie przez nią przechodził. I Jezus właśnie od tamtej strony się przechadzał. Przy tym przybytek Salomonowy to też było ogólne miejsce pierwszych chrześcijan, pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy się spotykali w świątyni, to właśnie w tym przybytku. Tam w świątyni były różne przybytki, różne miejsca, różne odłamy judaizmu się spotykały, celebrowały gdzieś tam powiedzmy święta, szabaty i tak dalej. No byli, wiadomo, byli Jeseńczycy, byli Zeloci, byli Faryzeusze, Sadyceusze, oni sprawowali służbę, byli kapłanami. Byli tam uczniowie Jana również, ale też byli uczniowie Chrystusa właśnie. Sekta Nazareńczyków, tak wtedy ich nazywano. I oni właśnie się spotykali, jest to historycznie potwierdzone, że pierwsi uczniowie do czasów zburzenia świątyni, do czasów, kiedy zostali rozproszeni, spotykali się właśnie w przybytku Salomonowym. Tam się modlili, tam czekali na powrót Jezusa Chrystusa. Tam oczekiwali, tam spoglądali w niebo, tam wierzyli w to, że właśnie naprzeciwko przybytku Salomonowego, naprzeciwko tej bramy wschodniej jest Góra Oliwna, że tam Pan powróci, tamtędy powróci. Znali proroctwa, znali słowo, którędy Pan będzie wracał. I to było ich takim największym właśnie zawsze takim marzeniem, oczekiwanie powrotu Pana, oczekiwanie na spotkanie z Bogiem. I tak jest, tak jak tutaj właśnie Jezus wtedy przyszedł. On się pojawił wtedy akurat i powiedział, że oni mu zadawali pytania, czy ty jesteś Mesjaszem? Powiedz nam. A on odpowiedział, mówiłem wam, ale i tak nie uwierzyliście. Oni wtedy nie byli gotowi. Oni wtedy byli przygotowani na to, że po prostu przyjdzie wielki Machabeusz znowu i uwolni ich od Rzymian. Oni oczekiwali Mesjasza, wielkiego Machabeusza, tak jak to było właśnie 165 lat wcześniej, który wyzwolił ich z niewoli greckiej. Tak samo wtedy, kiedy pojawił się, kiedy ta światłość przyszła do świątyni i oświeciła ją, tak jak jest powiedziane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Albo i później w Ewangelii Jana, w 9 wiersz, również pierwszy rozdział, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Do swoich przyszedł i swoi go nie poznali. I ta światłość właśnie w postaci Jezusa Chrystusa przyszła, oświeciła i oni nie poznali. Oni nie poznali dlaczego, bo mieli zupełnie inne oczekiwania. I to jest też taka lekcja dla nas. Jakie my mamy oczekiwania w stosunku do Pana Jezusa? Jakie my mamy oczekiwania do Boga? Czy On ma być naszym takim po prostu czasami gdzieś tam, niektórzy mówią, tak jakby miałby być dżinem z butelki, który by miałby załatwiać wszystkie zachcianki. I tak samo oni wtedy, Żydzi, z całym szacunkiem, który mieli do Pana Boga, ale oni, ich oczekiwanie w stosunku do Boga było zupełnie inne niż to. Oni chcieli wybawienia fizycznego. Nie potrafili zrozumieć, że ten, który przyszedł, przyszedł im z wybawieniem duchowym i z życiem wiecznym. Oni myśleli kategoriami tu i teraz. Nie spoglądali w przyszłość. Oni cofali się w przeszłość i widzieli wielkie cuda Boga i chcieli to zaadoptować do życia dzisiejszego. I to jest dla nas pytanie. Jak my jesteśmy przygotowani dzisiaj również na tą celebrację, kiedy będziemy się spotykać z rodzinami, kiedy będziemy spotykać się ze znajomymi. W jaki sposób jest przygotowane nasze serce? Czego my oczekujemy? Tak jak przeczytałem, światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I to jest prawda, że w każdym okresie dziejów, tak jak się cofnąłem do czasów Midianitów, jak tutaj prorok Izajasz pokazał, nie, że tak jak za czasów Midianitów był kij na karku i inne, tak samo było za czasów Antiocha, tak samo dzisiaj jest jakieś jarzmo. W każdym okresie świata, w każdym okresie dziejów, w którym żyją ludzie wiary, będzie będą jakieś przeciwności. Ale to nie świadczy, to nie powinno dawać powodu do tego, żeby po prostu, żebyśmy my nie byli gotowi na to, żeby się poświęcić. Tak jak ta świątynia została wtedy poświęcona, została odnowiona, oczyszczona, została gdzieś tam po prostu przygotowana na przyjście Pana, wtedy za czasów właśnie Judy Machabeusza. To tak samo my. Niezależnie od tego, co się dzieje, my mamy być poświęceni. Poświęceni, oddzieleni od tego wszystkiego, co jest tu i teraz. Poświęceni to znaczy oddzieleni. To znaczy przygotowani. Nasz kierunek myślenia, nasze pragnienia powinny być skierowane w jednym kierunku. Nie w kierunku takim, jak dzisiaj oglądamy tę celebrację tych świąt, które mają nastąpić, czy prezenty, Christmas i tak dalej. Jest właśnie to, że nasze serca, nasze życia powinny być gotowe na spotkanie, na przyjęcie, na poddanie się, na uhonorowanie. To jest naprawdę coś niesamowitego, jak ja pamiętam, jak ja wychodziłem z ciemności, jak Pan Bóg mnie wyprowadzał, bo to nie ja wychodziłem z ciemności i nagle mi została objawiona światłość. Światłość mojego życia, nowego życia. Jak ja zobaczyłem, co się wydarzyło, jak ja dostrzegłem, jaka jest różnica, jak dla mnie zaczęły być nieważne różne rzeczy i różne moje ambicje, różne moje po prostu przyzwyczajenia, one w tym momencie przestały być ważne. Jak nastąpiło tę światłość. Jak jest powiedziane, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I pewno każdy z was gdzieś miał takie doświadczenie, że szedł po ciemku i się potknął, że gdzieś po prostu uderzył się o coś. Ja znam takiego człowieka, który szedł przy zgaszonym świetle w pomieszczeniu i tak miał ręce wystawione, bo nie chciał w drzwi uderzyć, nie? Nie chciał w drzwi uderzyć i szedł, ale że drzwi były, futryna była otwarta, to wszedł pomiędzy nie i w nos dostał. Krótko mówiąc. I dopiero go to wtedy oświeciło. Nie? Jak mi opowiadał, to, bo nie szedł tak, nie tak się chronił, tylko tak szedł, bo chciał wymacać. Nie? I pewno każdy z nas, i to jest właśnie to, że my żyjąc gdzieś tam powiedzmy tutaj, bez Boga, bez Jego, to byśmy się też tak poobijali. I tak żeśmy się obijali w swoim życiu. Ale jest powiedziane, że ciemność światłości nie przemogła. I podobnie życie nasze jest takie, że chodziliśmy czasami, gdzieś się borykamy z ciemnością. Nasze życie bez Jezusa to jest właśnie to jest i życie świata bez Jezusa to jest życie w ciemności. Dlatego to, co chcę was zachęcić dzisiaj w tym słowie, które tak krótko przedstawiłem, to, żeby właśnie przekazać naszym bliskim, żeby się przygotowali na spotkanie z tym, który tak naprawdę oświeca. Żeby się przygotowali poprzez to właśnie, że się poświęcą, że poddadzą się oczyszczeniu swojego serca, wyznają grzechy, to co dzisiaj właśnie zwracał również uwagę Michał, o czym Paweł pisze, że to jest ważne, że to jest przygotowanie. Tak jak powiedziałem, że takim symbolem Chanuki, czyli tego święta poświęcenia, odnowienia jest właśnie pokuta, oczyszczenie i ofiara. My ofiarować nic Bogu nie możemy poza sobą. Ofiarowanie siebie Jemu. I ja wam tego życzę, żebyście właśnie z tym przesłaniem, bo też słyszałem kiedyś takie słowo, właśnie też jest w Biblii, jak Jezus był już takim nastolatkiem, poszedł z rodzicami na święto, na Paschę i nagle rodzice się zorientowali, że go nie ma, nie? Że zgubili Jezusa. 3 dni go szukali. Być może byli tak zajęci tym świętem właśnie, tym świętowaniem, tą całą celebracją, że zgubili Jezusa. I to jest też takie ważne, żeby po prostu, żebyśmy my nie zgubili Jezusa podczas tego świętowania. Żebyśmy gdzieś go właśnie nie zgubili, nie? W tym całym takim po prostu zgiełku tego wszystkiego, co się dzieje, w tym Christmas, tej takiej po prostu modzie, która jest i tak dalej, gdzie świat już zgubił Jezusa, zapomniał o nim, że to jest jego święto, że to on przyszedł właśnie, że ludzie powinni być przygotowani na spotkanie z nim, to żebyśmy my nie pogubili, ale żebyśmy też właśnie też, ja zawsze mówię teraz, jak życzenia składam gdzieś tam firma, jak jeżdżę, spotykam się ze swoimi klientami, oni, no to życzymy sobie zdrowych, wesołych świąt. Ja mówię przede wszystkim, żeby przeżyć się z Panem Bogiem. On tak patrzą się na mnie, bo mówię, bo szaleństwa to jest naprawdę na co dzień tyle, że można się pogubić, nie? A w końcu to święto, to jest jego święto i dobrze jest spędzić z nimi tak, jak on chce, nie? I tego życzę. No w sumie masz rację. Tak, no mówię, no to tego tobie życzę. I tego również życzę sobie i wam. Amen.